Jak wspomniałem we wprowadzeniu do mszy świętej, przeżywamy 12. dzień papieski, którego hasłem przewodnim jest Jan Paweł II, papież rodziny. Wiemy dobrze, że jeszcze jako duszpasterz, potem jako biskup krakowski, Karol Wojtyła, a zwłaszcza jako Jan Paweł II, wiele uwagi poświęcał sprawom rodziny. Jako papież zaraz na początku swojego pontyfikatu przez kilka lat głosił cykl kateches pod tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich i, jak oceniają komentatorzy, te katechezy były prawdziwym przełomem, prawdziwą rewolucją w teologii małżeństwa i rodziny. Przypomnijmy, że Jan Paweł II wydał adhortację apostolską jako jedną z pierwszych Familiaris Consortio na temat małżeństwa i rodziny, jak również w roku 1994 z okazji roku rodziny, który ogłosił, wydał list do rodzin pod tytułem Gratissimam Sane. A oprócz tego w nauczaniu Jana Pawła II mamy niezliczone przemówienia na temat małżeństwa i rodziny, pojedyncze wypowiedzi w jego wystąpieniach podczas pielgrzymek na całym świecie. I żeby potwierdzić raz jeszcze, że Jan Paweł II jest rzeczywiście papieżem rodziny, dodajmy, że przeprowadził szereg beatyfikacji, spośród których bardzo znamienna jest beatyfikacja, a potem kanonizacja małżonki Joanny Beretty Molla, jak również pierwsza w historii Kościoła beatyfikacja małżonków Marii i Luigiego Quattrocchich, która miała miejsce 21 października 2001 roku, dokładnie w 20-lecie wydania adhortacji Familiaris Consortio. Jak wspomniałem, papieska doktryna na temat małżeństwa i rodziny to prawdziwy przełom w teologii dotyczącej tej podstawowej komórki życia społecznego. Jan Paweł II dokonuje rewaloryzacji małżeństwa i rodziny jako naturalnego środowiska, w którym człowiek pojawia się, dojrzewa i uświęca. Za Soborem Watykańskim II, a konkretnie za konstytucją Gaudium et Spes, której był współautorem, we wspomnianej adhortacji Familiaris Consortio Jan Paweł II podkreśla, że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Środowiskiem, w którym człowiek nie tylko rodzi się, ale staje się człowiekiem. I właśnie z tego względu, że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, proponuję, abyśmy i my zajęli się tym tematem, abyśmy zastanowili się, w jakim sensie moja rodzina, ta naturalna, była dla mnie szkołą bogatszego człowieczeństwa. Bo przecież z rodziny wyrośliśmy i w sobie wciąż nosimy dziedzictwo duchowości i kultury konkretnej rodziny. Nie możemy i nawet nie jest to możliwe, nie chcemy i nie jest to możliwe odciąć się od dziedzictwa swojej rodziny. A zatem temat, który chcę podjąć i pytania, jakie się nasuwają, na które wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi zarówno w ramach podjętej przeze mnie refleksji, jak i w osobistej refleksji podczas adoracji, to mianowicie, jakie jest moje odniesienie do mojej rodziny, do moich rodziców, do mojego rodzeństwa, do krewnych. A sądzę, że ten problem każdą z Was dotyczy na swój sposób. I nie ma tu jakichś gotowych rozwiązań, które można byłoby aplikować jednym tchem do wszystkich przypadków. I nie roszczę sobie pretensji do rozwiązania w tych paru minutach refleksji wszystkich problemów, ale jedynie chciałbym zainspirować, podpowiedzieć, w jakim kierunku myśleć nad swoim stosunkiem do własnej rodziny. A więc stawiamy sobie pytanie, na ile, jak, jako osoba świecka konsekrowana, mam pozostawać wierna nauce i obietnicy Chrystusa, który powiedział: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jezus domaga się porzucenia rodziny, jeżeli chcemy żyć wymiarem Królestwa Bożego. W Ewangelii Mateuszowej w innym miejscu Pan Jezus mówi do jednego z ludzi: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Zostaw rodzinę, zostaw to wszystko, chodź za mną. No i jeszcze u świętego Łukasza 9,62 Pan Jezus mówi: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A Jezus mówi to w kontekście tej prośby, kiedy powołany mówi: Panie, pozwól pożegnać się z rodziną. Jezus mówi: kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Te wyraźne wskazania rodzą dla nas szereg pytań, szereg problemów. Na przykład, jak ten radykalizm względem własnej rodziny pogodzić z czwartym przykazaniem: czci ojca i matkę swoją. Jak w ogóle układać swoje życie, swoje powołanie w powiązaniu ze swoją rodziną, od której, jak powiedziałem, nie możemy uciec z tej racji, że tam wyrośliśmy. Tam otrzymaliśmy te zręby człowieczeństwa, które rozstrzygają o naszym powołaniu doczesnym i naszym przeznaczeniu wiecznym. Odpowiedzi na te pytania, na te zarysowane tutaj problemy spróbujmy poszukać w nauczaniu Kościoła, zwłaszcza w nauczaniu odnośnie do instytutów świeckich. Warto byłoby pod tym kątem prześledzić chociażby zbiór tych wypowiedzi, jaki mamy w przygotowanej przeze mnie książce. Tam między innymi znajdujemy takie zdanie w Provida Mater Ecclesia, a więc w pierwszym konstytutywnym dokumencie, gdzie papież Pius XII pisze, że instytuty świeckie mają się przyczyniać do intensywnego rechrystianizowania rodziny. Zwracam na to uwagę, że już w tym konstytutywnym dokumencie, który ustanawia w Kościele instytuty świeckie, jest wyraźnie mowa o zadaniu, jakie otrzymują środowiska świeckich konsekrowanych względem rodziny, mianowicie mają przyczyniać się do intensywnego rechrystianizowania rodziny, do przywracania rodzinie oblicza prawdziwie chrześcijańskiego. We wspomnianej adhortacji Familiaris Consortio w 74. punkcie Jan Paweł II pisze, pozwolę sobie przytoczyć znowu dłuższy fragment: pierwszym podstawowym i swoistym wyrazem wkładu, który zakonnicy i w ogóle osoby konsekrowane, a więc także instytuty świeckie, mogą wnieść w apostolstwo rodzin, jest właśnie ich konsekracja Bogu. Czyli ten wkład to konsekracja Bogu, dzięki której przypominają wszystkim wyznawcom owe przedziwne zaślubiny ustanowione przez Boga, a mające objawiać się w pełni w przyszłym świecie, mocą których Kościół ma Chrystusa jako jedynego oblubieńca. Osoby konsekrowane są świadkami tej uniwersalnej miłości, która poprzez czystość przyjętą dla Królestwa Niebieskiego czyni ich zawsze gotowymi do ofiarnego poświęcenia się służbie Bożej i dziełu apostolstwa. I nieco dalej. Stąd też płynie możliwość rozwinięcia przez zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich, tu już wyraźnie papież adresuje do instytutów świeckich, lub innych instytutów doskonałości, pojedynczych czy stowarzyszonych, służby rodzinom. A więc istnieje możliwość rozwinięcia przez te osoby służby rodzinom. Czynią to otaczając szczególną troską dzieci, zwłaszcza opuszczone, niechciane, osierocone, ubogie czy upośledzone. Odwiedzając rodziny i opiekując się chorymi, utrzymując stosunki oparte na szacunku i miłości z rodzinami niepełnymi, z rodzinami będącymi w trudnościach lub rozbitymi, ofiarowując swoją pracę wychowawczą i poradnictwo w przygotowaniu młodych do małżeństwa oraz pomagając małżonkom w przygotowaniu ich do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Otwierając ze szczerą i serdeczną gościnnością drzwi swoich domów, aby rodziny, jako członkowie większej rodziny Bożej, mogły tam odnaleźć odczucie Boga, smak modlitwy i skupienia, konkretny przykład życia w miłości i radości braterskiej. Gdybyśmy policzyli, to mamy kilkanaście zadań, listę kilkunastu zadań, bardzo konkretnych, jakie papież daje osobom konsekrowanym, w tym imiennie instytutom świeckim. I dalej papież pisze: chciałbym dołączyć bardzo usilne wezwanie skierowane do osób odpowiedzialnych za instytuty życia konsekrowanego, czyli także instytuty świeckie, ażeby zechciały uznać zawsze przy należnym poszanowaniu własnego pierwotnego charyzmatu apostolstwo zwrócone do rodzin za jedno z pierwszorzędnych zadań, które w dzisiejszej sytuacji stało się sprawą bardzo naglącą. Drogie Panie, wobec takiego stwierdzenia papieskiego nie można przejść obojętnie. Może jeszcze raz powtórzmy, dla podkreślenia powagi tych słów Jana Pawła II. To jest Familiaris Consortio, punkt 74. Że, jeszcze raz przytoczę te słowa, papież dołącza usilne wezwanie skierowane do osób odpowiedzialnych za instytuty życia konsekrowanego, ażeby zechciały uznać zawsze przy należnym poszanowaniu własnego pierwotnego charyzmatu apostolstwo zwrócone do rodzin za jedno z pierwszorzędnych zadań, które w dzisiejszej sytuacji stało się sprawą bardzo naglącą. Widzimy więc, że Jan Paweł II jako papież rodziny nie pomija w tej wielkiej sprawie doniosłego zadania osób konsekrowanych. I ten wątek troski o rodzinę, o małżeństwo ze strony osób konsekrowanych, jak również instytutów świeckich, bardzo często pojawia się w papieskich wypowiedziach adresowanych do osób konsekrowanych w ogóle, jak również do instytutów świeckich. Można to bez trudu prześledzić we wspomnianym zbiorze wypowiedzi Kościoła na temat instytutów świeckich. Z tego wynika, jak widzimy, bardzo konkretne zadanie dla nas, że to my mamy określone zadania wobec także naszych rodzin. Nie rodzin w ogóle, ale naszych rodzin. Choć mamy też świadomość prawdy słów Chrystusa, że żaden prorok nie jest mile widziany w swoim domu. Z pewnością, jesteśmy tego głęboko świadomi, z pewnością nie jest łatwo ewangelizować własną rodzinę. Jeżeli uda się utrzymać poprawne, ciepłe relacje ze swoją rodziną, to już jest bardzo dużo. Natomiast, żeby ewangelizować wprost, może się to okazać rzeczą niezwykle trudną. Ale coś, co jest trudne, nie znaczy, że jest niemożliwe, że jest niewykonalne. W każdym razie takie zadanie staje przed nami. Wybraliśmy drogę oddania się Chrystusowi. Nie oznacza to, że mamy się odciąć od własnej rodziny, spalić most. Złożone śluby Chrystusowi zwalniają nas z jakichkolwiek więzi rodzinnych. Nie. Nie o to chodzi. Nie tak należy odczytywać przytoczone przed chwilą słowa Pana Jezusa o tym, że każdy, kto dla Jego imienia odpuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, słyszeliśmy to w dzisiejszej Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Jezus nie mówi o pogardzie dla rodziny. Nie należy źle interpretować tych słów. On sam przecież kochał własną matkę, kochał własną rodzinę. On sam docenił wartość rodziny, nawiedzając chociażby dom Łazarza i jego sióstr. To samo czynił święty Paweł, że ewangelizował, wychodząc od rodziny. Na rodzinie opierał dzieło ewangelizacji święty Paweł. Trudno powiedzieć, jak rozwinęłoby się chrześcijaństwo, gdyby święty Paweł przyjął inny sposób oddziaływania, zaszczepiania Ewangelii. Przyjął najbardziej naturalny. Zamieszkiwał przy jakiejś rodzinie, dzielił życie tej rodziny, jej troski, jej pracę, ewangelizował tę rodzinę i zostawiał, jechał gdzie indziej. A ta rodzina już była na tyle mocna, aby przekazywać Ewangelię innym rodzinom. Więc nie o to chodzi, aby emocjonalnie odciąć się od własnej rodziny, bo wtedy powstałaby bolesna rana, bolesna wyrwa, nie do zaleczenia. Nie na tym polega wypełnienie nakazu Chrystusa, aby się odciąć, zapomnieć o swojej rodzinie. Ale też nie chodzi o to, aby nosić w sobie takie przywiązanie do rodziny, które rywalizowałoby na wielu, jeżeli nie na wszystkich płaszczyznach związanych z naszym powołaniem. To byłoby właśnie oglądanie się wstecz. A więc bez skrajności, bez zapominania o swojej rodzinie, ale bez przywiązania do rodziny. Lecz chodzi o wzniesienie się na mocy konsekracji i dzięki zjednoczeniu z Chrystusem, owo duc in altum, chodzi więc o takie wzniesienie się, aby dopiero z wysokości Chrystusowego krzyża lepiej widzieć całokształt życia własnej rodziny i znajdować odpowiednie środki do oddziaływania na to nasze środowisko, z którego żeśmy wyszli. Co to w praktyce może oznaczać? Jak powiedziałem, z pewnością nie dystans uczuciowy, lecz uporządkowanie, schierarchizowanie własnych uczuć rodzinnych. A więc nie wystudzenie uczuć, ale ich uporządkowanie. Czasem może przeszeregowanie, czasem zrewidowanie, czasem schłodzenie takich czy innych uczuć, a w to miejsce wzmocnienie innych. Może przeorganizowanie relacji, jakie są z poszczególnymi członkami rodziny. W każdym razie na pewno nie mówimy o uczuciowym dystansie, o pewnym chłodzie uczuciowym czy uczuciowej pustce. Jest bowiem takie powiedzenie, że serce kobiety jest jak ul. Kiedy miód miłości macierzyńskiej go nie wypełni, staje się gniazdem żmii. I coś z tego jest. Drogie Panie, Pan Bóg was powołał kobietami. Dał wam kobiece serce, kobiece uczucia. I to jest dar, którym nie wolno gardzić, którego nie wolno zubożyć. Pan Bóg to przewidział, powołując was, że będziecie nosić w sobie macierzyńskie pragnienia. A więc nie chodzi o to, aby te pragnienia w sobie zabić, bo wtedy nie będziecie duchowymi matkami, ale takimi zołzami nie do wytrzymania. Nikt z wami nie wytrzyma i wy same ze sobą nie będziecie mogły wtedy wytrzymać. Ale chodzi o to, aby te uczucia macierzyńskie, tak bardzo naturalne dla serca kobiety, uporządkować i by tymi uczuciami obdarować i ubogacić swoją rodzinę. Ale pytanie, jak to zrobić? Właśnie ten trudny temat drążymy w tej chwili. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w swoich Novissima Verba, czyli tych ostatnich słowach wypowiedzianych już prawie na łożu śmierci, powiedziała coś takiego, że serce, oddając się Bogu, nie traci swych przyrodzonych, pełnych tkliwości uczuć. Przeciwnie, uczucia te potęgują się w miarę, jak stają się coraz czystsze i coraz bardziej boskie. Serce, oddając się Bogu, nie traci przyrodzonych, pełnych tkliwości uczuć, lecz te uczucia stają się bardziej subtelne, bardziej bogate, czystsze, bo coraz bardziej boskie. I takimi właśnie uczuciami, oczyszczonymi miłością Chrystusa, tymi uczuciami oczyszczonymi owym spojrzeniem miłości, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, trzeba nam obdarowywać swoją rodzinę. Im trudniejsze to środowisko, tym bardziej inwestować tam te oczyszczone miłością Chrystusa swoje uczucia. Bo przecież rodzina to pierwszy obszar budowania Królestwa Bożego. Na nic się zdałoby nasze staranie o budowanie Królestwa Bożego w świecie, gdybyśmy najpierw nie próbowali budować tego Królestwa Bożego w nas. Przecież Pan Jezus wyraźnie powiedział, Królestwo Boże jest w was, w waszych rodzinach, w waszych środowiskach, a nie u sąsiada, a nie w obcym kraju na antypodach. Z tym, że rzecz jasna nie chodzi tylko o same sentymenty, same wzruszenia, takie typowe dla klimatów rodzinnych, ale chodzi o motywację afektywną, więc chodzi o coś więcej. Chodzi o to, aby podejmować działania motywowane owymi uporządkowanymi uczuciami. A jest to zgodne z naturą kobiety, którą, jak uczy Jan Paweł II, Bóg obdarzył geniuszem. Geniusz kobiety w świetle listu Mulieris Dignitatem to ta wrodzona kobiecie, ta szczególna zdolność do miłowania człowieka, do zabezpieczania wrażliwości na człowieka, dlatego, że jest człowiekiem. Na tym polega ów geniusz kobiety. I właśnie tym geniuszem, czyli tą troską o zabezpieczenie wrażliwości na człowieka, dlatego, że jest człowiekiem, trzeba obdarowywać swoją rodzinę. Mówiąc inaczej, swoją rodzinę trzeba kochać, bo tak czynili święci. Ale kochać roztropnie i rozumnie, zachowując porządek miłości. Proszę zauważyć, że przykazanie miłości Boga i bliźniego za punkt wyjścia, za punkt odniesienia przyjmuje miłość samego siebie. Będziesz miłował bliźniego swego, wcześniej będziesz miłował Pana Boga swego całą duszą, całym sercem, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. To oznacza, że najpierw muszę siebie pokochać, abym mógł pokochać drugiego. Jeżeli nie kocham siebie, nie jestem zdolny kochać drugiego. I wcale nie mówimy tu o egocentryzmie. Myślę, że bardzo się skrzętnie w kaznodziejstwie przemilcza właśnie tę miłość siebie samego. Jakiś fałszywy ascetyzm podpowiadający, że właśnie siebie tępić na każdym kroku, siebie unicestwić. Nie. To nie o to chodzi. Muszę siebie pokochać, uczynić ze siebie dar i dopiero tym darem mogę ubogacić innego. Jeżeli mam puste ręce, to cóż mogę dać? Jeżeli siebie unicestwię, to jaki jest mój dar miłości? A miłość jest darem. Darem siebie dla uszczęśliwienia drugiego. Jeżeli mój dar jest niczym, to jaka to miłość? A więc kochać siebie. Chodzi więc o to, aby przede wszystkim nie dać się zinstrumentalizować w relacjach rodzinnych. Chodzi o to, aby posiadać siebie w dawaniu siebie, jak to często powtarzał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Mówiąc inaczej, chodzi mi o zachowanie koniecznej własnej autonomii emocjonalnej i działaniowej. Nie mogę być na usługi, na każde zawołanie rodziny. Muszę zachować własną autonomię, własną podmiotowość uczuciową i działaniową. Dopiero wtedy z takiej pozycji mogę kochać. Święty Jan od Krzyża mówi, że istotą miłości, czy naturą miłości jest podporządkowywać kochającego kochanemu. Jeżeli to, co kochamy, jest niskie, to kochając sytuujemy się jakby u podnóża tego, co niskie, czyli spadamy. Jeżeli człowiek kocha zwierzę, to staje poniekąd niżej tego zwierzęcia. Bo taka jest natura miłości, że podporządkowuje kochającego kochanemu. Ale jeżeli tym kochanym jest Bóg, to to podporządkowanie kochającego kochanemu jakże bardzo nas wywyższa. I właśnie ta reguła ma tutaj zastosowanie. Kochamy Boga. I ze względu na większą miłość, jaką wybrałam, ze względu na miłość Chrystusa, nie mogę pozwolić, aby mnie podporządkowywały cudze egoizmy, cudze przyzwyczajenia, choćby to byli najbardziej kochani rodzice. Nie mogę się na to zgodzić, żeby ktoś mnie instrumentalizował w imię miłości rodziny, która czasem to w imię miłości rodziny czasem brzmi jak rodzaj emocjonalnego szantażu. Czasem tak bywa, że w rodzinie tak myślą. Jesteś najmłodsza, nie masz rodziny, nie masz dzieci, nie jesteś obciążona obowiązkami rodzinnymi, jesteś lepiej zorganizowana, jesteś zamożniejsza, sprytniejsza, zaradniejsza życiowo. No to angażuj się, to pomóż nam, to rób za nas. Na ciebie spadają wszystkie obowiązki, bo ty przecież nie masz problemów. Właśnie na tym rzecz polega, że nie możemy pozwolić się wykorzystywać. Nie ze względu na jakiś egoizm, ale dlatego nie mogę pozwolić się instrumentalizować. Nie mogę zgodzić się na to, aby mnie wykorzystywano, dlatego że mam prawo do własnego życia. Mam prawo do własnego rozwoju. Do innych rzeczy jestem powołana. Nie mogę zmarnować swojego powołania i nie mogę lekceważyć obowiązków wynikających z mojego powołania tylko dlatego, że ktoś ma określone roszczenia pod moim adresem. Muszę najpierw posiadać siebie, aby z tego uczynić dar. Bo wiemy, jak to jest, że jak się zgodzimy raz na jakieś żądania, to one mają to do siebie, że one będą eskalować. Jest takie powiedzenie: daj parę, zachwycą za rękę. Więc powiedzą: mogłaś tyle zrobić, to możesz i więcej. I nie będzie końca tym żądaniom. Dlatego czasem trzeba się odważyć na bycie asertywnym. Trzeba się odważyć czasem, by powiedzieć rodzinie: nie, mam prawo do układania życia po swojemu. To ja odpowiadam za własne życie. Jak ja sobie popsuję życie, to wy się odwrócicie plecami. Wy mi nie pomożecie. Więc to jest właśnie ta miłość samej siebie. Troska o własne dobro. Troska o własne powołanie. Dopiero z takiej pozycji mogę czynić ze siebie dar w wolności, a nie z pozycji niewolnika, który jest przymuszony do tego, aby służyć. Drogie Panie, kwestia czwartego przykazania. Bo czasem bywa tak, że w tych relacjach rodzinnych jest odwoływanie się do czwartego przykazania. Być może pojawi się też taki sarkazm, że no ty taka pobożna, a czwartego przykazania nie zachowujesz. Przypomnijmy, że czwarte przykazanie mówi tak: czci, szanuj ojca i matkę. Najczęściej to czwarte przykazanie wybrzmiewa: bądź posłuszna ojcu i matce. Otóż nie, nie chodzi w czwartym przykazaniu wyłącznie o posłuszeństwo, lecz o szacunek, o cześć. O ile posłuszeństwo staje się istotnym elementem czci na etapie, kiedy dziecko jest zależne od swoich rodziców, na przykład finansowo, a zwłaszcza emocjonalnie, osobowościowo, bo jest po prostu dzieckiem, i kiedy osiąga dorosłość, to posłuszeństwo ustaje, to cześć nie ustaje nigdy, bez względu na relacje wiekowe, i ta cześć dziecka wobec rodziców nie ustaje nawet po śmierci właśnie swoich rodziców. Więc trzeba tu rozróżnić między posłuszeństwem a czcią. Posłuszeństwo jest tylko na pewnym etapie, w pewnych sytuacjach. Nie jest jednak stałą regułą, podczas gdy cześć jest regułą niezmienną. Z tym, że cześć nie oznacza służalczości. Cześć nie oznacza jakiejś lękowej postawy. Tego, co w prawie kanonicznym określa się jako timor reverentialis, bojaźń szacunkowa. Tak bardzo szanuje swoich rodziców, że boję się wyrządzić im przykrość, boję się ich zasmucić, boję się działać inaczej, niż oni by sobie życzyli. To jest wbrew pozorom wcale nierzadkie zjawisko, dawniej może występujące częściej, kiedy zwłaszcza młoda kobieta właśnie przez szacunek dla rodziców, przez to źle rozumiane posłuszeństwo zawierała małżeństwo z kimś, z kim nie była emocjonalnie związana. To nie znaczy, że potem go już nie była w stanie pokochać, ale czasem było to prawdziwe łamanie serca, łamanie uczuć, które w niejednym przypadku skutkowało rozpadem późniejszej więzi małżeńskiej. Taki timor reverentialis, taka bojaźń szacunkowa jest jedną z okoliczności, która może udaremnić akt prawny, jakim jest zawarcie małżeństwa. A więc nie chodzi o taki timor reverentialis, taką bojaźń szacunkową, bo to wszystko ograniczałoby wolność, a tym samym podważałoby prawdziwą miłość. Jest takie francuskie powiedzenie: l'amour, c'est l'enfant de la liberté. Miłość jest dzieckiem wolności. Miłość może zaistnieć tam, gdzie jest wolność. Nie da się drugiego człowieka zmusić do kochania. Nie można mu przyłożyć noża do gardła i powiedzieć: kochaj mnie, bo jak nie, to cię zabiję. To nie jest miłość. To jest terror. To nie ma nic wspólnego z miłością. Tak samo jest w relacjach rodzinnych. Jeżeli dziecko czuje się zmuszone do opiekowania się swoimi rodzicami, jeżeli jest w jakiś sposób właśnie szantażowane, to czy tam jest szansa na wzrost w miłości? Gdzie nie ma prawdy, nie ma czci. A więc pierwszym warunkiem prawdziwej czci jest wolność. Drugim prawda. Tam, gdzie nie ma prawdy, tam nie ma czci. Tam będzie obłuda, dwulicowość, faryzeizm, lizusostwo, takie płaszczenie się, które czasem może być tylko taką maską nakładaną na pogardę, głęboką pogardę. Przypomnijmy sobie ewangeliczną scenę, w której słyszymy, jak ojciec ma dwóch synów i mówi do jednego synu: idź pracuj w mojej winnicy. Ten syn być może służalczo mówi: tak, idę, ale nie poszedł. A do drugiego ojciec mówi: synu, idź pracuj w mojej winnicy. Mówi: nie pójdę. Zbuntowany, ale opamiętał się i poszedł. Właśnie tu mamy przykład takiej postawy udawanej czci. Czasem bywa tak, że ktoś się wewnętrznie buntuje, przełamuje się, ale zdobywa się na wielkie czyny. Poczuje się wolnym w swojej decyzji. Możliwa jest bowiem manipulacja pochlebstwem, które nie ma nic wspólnego ze czcią. Przymilne, ślepo posłuszne dziecko potrafi doskonale manipulować rodzicami. Jest takie ludowe powiedzenie, że pokorne ciele dwie matki zsie. Więc takie właśnie dziecko przymilne, takie bardzo posłuszne, ono jest dlatego takim, że ma jakieś określone w tym interesy. I manipuluje rodzicami. I oni się cieszą z tego, że są manipulowani. Dobrze wiedzą, że to dziecko gra nimi, ale pobłażliwie znajdują zaspokojenie własnej próżności. Bywa i odwrotnie, że rodzice manipulują dzieckiem, hołubiąc je, czy na przykład wykorzystując dzieci do jakichś rozgrywek emocjonalnych pomiędzy sobą jako rodzice. Że ojciec bardziej kocha córkę, wtedy próbuje tę córkę matce odebrać, czy odwrotnie. I taka próba przeciągania dziecka, zwłaszcza gdy dochodzi do jakiegoś kryzysu. Więc tam nie ma czci, gdzie nie ma prawdy, gdzie nie ma wolności, gdzie jest tylko manipulacja. A zatem oddawanie czci to czynienie prawdy w miłości. Można by to tak zwerbalizować. Kiedy dziecko mówi swojemu ojcu czy matce: wprawdzie nie masz wybitnej pozycji społecznej, wprawdzie w życiu niczego wielkiego nie osiągnąłeś, może nawet zrobiłeś jakieś zło, może nawet mnie skrzywdziłeś, ale jednak cię kocham, ale jednak daję ci w moim sercu kawał przestrzeni, a jednak chcę twojego dobra, pomogę ci, nie zostawię cię. Nie odpłacam ci tym samym, bo cię szanuję. Oznacza to więc, że w imię czci czasem trzeba sobie powiedzieć trudną prawdę. I dziecko, dorosłe dziecko ma prawo powiedzieć swoim rodzicom trudną, brutalną prawdę. Bo tylko na prawdzie może budować się prawdziwa miłość i prawdziwa cześć. Dla ilustracji tej kwestii przywołajmy tylko jedno zdanie z księgi Syracydesa z 3 rozdziału. Zresztą cały rozdział zasługuje na głębszą refleksję. Jest tam takie zdanie: synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, a jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Właśnie na tym polega cześć. Choćby rozum stracił, nie pogardzam nim, bo on jest ciągle moim ojcem. Bo ja od niego mam życie. Ale nie zamykam oczu na jego słabości, na jego błędy, lecz staram się mu pomóc mu, aby wyszedł, dźwignął się z tych słabości. Miarą czci dla drugich, zwłaszcza wobec rodziców, jest to, co i jak do nich mówimy. Nie bez znaczenia jest właśnie ton głosu, treść rozmów, sposób zwracania się, panowanie nad emocjami. To jest miara właśnie, na ile ta cześć jest w nas. Przecież może być takie szorstkie ty albo bezosobowe niech weźmie, niech weźmie, niech je. Niby nic, niby drobiazg, a już w samej intonacji, już w samym użyciu sformułowania czai się jakaś pogarda, jakiś dystans, jakiś chłód. A przecież może być to samo ty powiedziane ciepło, z miłością. Miarą czci wobec członków rodziny jest także to, jak o nich myślimy. Może nawet bardziej to, jak o nich myślimy, niż to, co i jak o nich mówimy do innych. Jakie są moje myśli o moich najbliższych? A jeśli umarli, już odeszli do wieczności, to miarą mojej czci jest moja pamięć o nich. Wdzięczna pamięć w modlitwie, w Eucharystii, stałe miejsce w moim sercu, moja obecność przy ich grobie. To jest właśnie ta cześć, która nie skończyła się z chwilą uzyskania dorosłości, która trwa aż po całą wieczność. Drogie Panie, Jan Paweł II wyraźnie wskazuje, że Królestwo Boże to budowanie cywilizacji miłości w doczesnym świecie. To budowanie cywilizacji miłości dokonuje się nie poprzez jakieś wielkie, spektakularne dzieła, ale poprzez małe kroczki. To jest taka wielka mozaika, na którą składają się te maleńkie, drobne kamyczki. Sam kamyczek jest niepozorny, czasem bez wartości, bez znaczenia, bez wyrazu, ale usytuowany w mozaice odgrywa niezmiernie ważną rolę. Jego brak w tej mozaice będzie widoczny jako defekt mozaiki. Miałem okazję kiedyś, będąc w krakowskich Łagiewnikach, w tym dolnej części, oglądać jedną z kaplic, tak zwaną kaplicę węgierską, przepiękną, bowiem tam znajdują się mozaiki, praktycznie w całej kaplicy mozaiki różnych świętych węgierskich. Wykonał je artysta Węgier ze swoją żoną. Jak opowiadał biskup Zając, który akurat przewodniczył liturgii w tej kaplicy, ta mozaika tylko w tym jednym miejscu składa się z ponad 3 milionów kolorowych kamyczków. Ci małżonkowie przez jakiś tam czas, chyba przez ponad rok, z tych 3 milionów kamyczków układali przepiękne mozaiki. Ale gdybyśmy wzięli jeden kamyczek, wydaje się, nic nie znaczy, bezużyteczny. Ale w tej mozaice jest niezastąpiony. I coś podobnego jest też w odniesieniu do Królestwa Bożego w naszych rodzinach. Czasem wydaje się, że taki jeden gest, takie jedno słowo nic nie znaczy. Wyrwany z kontekstu nic nie znaczy. Ale jeżeli on jest wpisany w dzieło budowania Królestwa Bożego, jest niezastąpiony. A zatem, jeśli mamy za zadanie rechrystianizować, ewangelizować rodzinę, jak to słyszeliśmy na początku tego rozważania, to dla nas oznacza to w praktyce być po prostu aniołem pokoju i dobra. Być takim cichym świadkiem Bożej miłości, której sama doświadczyłam i tym swoim doświadczeniem innych obdarowuję. Wiemy dobrze, że czasem w tych naszych rodzinach trudnych, skomplikowanych, czasem wystarczy po prostu bardziej być. Bardziej, to znaczy częściej, może troszkę dłużej, po prostu być. Nie uciekać. Oznacza to nierzadko po prostu wysłuchać, dać możliwość wygadania się, wypłakania, wykrzyczenia tych problemów. A gdy słyszymy różne złe rzeczy, wystarczy czasem milczenie, które nie powoduje eskalacji tych oskarżeń, tych pomówień. Czasem wystarczy dobrym słowem czy gestem protestu przeciąć zbyt natarczywą krytykę kogoś z członków rodziny. Niewiele trzeba, aby budować dobro. Czasem wystarczy uścisnąć, czasem uśmiechnąć się. Nie ma jakiejś jednej gotowej recepty dla każdej sytuacji. Ale mając na względzie tutaj wskazane pewne reguły nadrzędne, warto pomyśleć, jakie moje może być apostołowanie we własnej rodzinie. Podsumowując więc rzucone tutaj myśli, jeszcze raz chcę powiedzieć, że jeżeli mamy skutecznie apostołować w rodzinie, jeżeli mamy budować Królestwo Boże w naszych rodzinach, to jednak nie możemy zgodzić się na uczuciowo-duchową emigrację z własnej rodziny, ale mamy ją pokochać miłością wzmocnioną przez dar miłości Chrystusa. Po drugie, trzeba odnaleźć własne miejsce w rodzinie, zachowując wolność i autonomię. Bo tylko wtedy mogę być darem, kiedy posiadam siebie. Po trzecie, nie możemy zgodzić się na manipulowanie nami ze strony czy to rodziców, czy rodzeństwa, ale mamy stawać w prawdzie i prawdy dociekać. Łagodnie, cierpliwie, ale stanowczo. Zgodnie z zasadą wyrażoną w łacińskiej formule fortiter in re, suaviter in modo. Mocno co do zasady, łagodnie w sposobie. Po czwarte, trzeba dostrzegać dobro w swojej rodzinie. Dobro, które jest, które choćby, nie wiem, jakie były różne zawirowania, to dobro ocalało. To dobro trzeba wzmacniać, choćby przez te kamyczki drobnych gestów, dobrych uczynków. I wreszcie, po piąte, trzeba rodzinie służyć przede wszystkim tym, kim się jest, darem własnej konsekracji, jaki się otrzymało, a więc modlitwą i Eucharystią wstawienniczą, wynagradzającą pokutą czy różnego rodzaju uczynkami miłosierdzia dedykowanymi na intencje własnej rodziny. I podsumowując tę moją refleksję, jak zawsze chciałbym pozostawić takie trzy zadania czy pytania na czas adoracji, dalszych przemyśleń. Po pierwsze, dlaczego chętnie wracam fizycznie lub myślami do rodzinnego domu? Dlaczego wracam myślami czy fizycznie do rodzinnego domu? Co mnie tam ciągnie? Konkretnie co? Dlaczego? Albo przeciwnie. Dlaczego nie chcę tam powracać? Ani fizycznie, ani nawet w myślach. Co mnie tam odpycha? Nie bójmy się postawić sobie tego pytania, zwłaszcza tego drugiego. Drugie. W jaki sposób daję świadectwo o Królestwie Bożym, które w sobie noszę wobec najbliższych? Należę do Instytutu Chrystusa Króla. Moim zasadniczym charyzmatem jest budowanie Królestwa Bożego. Uczestniczę w Królestwie Bożym. To Królestwo Boże w sobie noszę. W jaki sposób daję odczuć moim najbliższym, że Królestwo Boże jest w nas, jest pośród nas? I trzecie zadanie, może już bardziej na czas poza dniem skupienia. Proponuję, aby rozważyć, przeczytać i rozważyć Trzeci rozdział Księgi Syracydesa. W niektórych tłumaczeniach jest to Księga Syracha. Znajdziemy tam, mam nadzieję, cenne dla siebie inspiracje dla układania własnych relacji z najbliższą rodziną.